temat kazania całkowicie niewakacyjny, ale jednocześnie myślę, że dobrze nas wprowadzi do wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, czyli do pamiątki, którą będziemy mieli zaraz po nabożeństwie. Tak się zdarzyło, że w ostatnich tygodniach brałem udział w kilku pogrzebach w obrządku rzymskokatolickim, pogrzebach ludzi, którzy z Bogiem raczej nie mieli nic wspólnego. Nie przejawiali żadnych oznak nawrócenia, czy opamiętania, czy takiego życia z Bogiem. Właściwie żadnej oznaki, żeby Bóg ich interesował nawet. Już nie mówiąc o tym, że ktoś by powiedział z nich, że Bóg jest moim Panem i ja chcę dla Niego żyć. A jednak wszyscy zebrani na pogrzebie mogli usłyszeć wiele słów pociechy, nadziei i wręcz zapewnienia o pójściu tych ludzi do wieczności z Bogiem. I oczywiście, że rodzina chce usłyszeć słowa otuchy, słowa pocieszenia, lecz jeśli ta otucha i to pocieszenie są płonne, to jaką w ogóle mają wartość? Chyba jedynie taką, że człowiek może poczuć się lepiej i może jeszcze taki walor, że przedstawia się w ten sposób Boga, który właściwie wszystkich ludzi bierze do nieba. Bez znaczenia jak żyli, bez znaczenia jaki mieli wobec Niego stosunek, czy wierzyli, czy nie wierzyli, ot tak. Bo zwłaszcza dla człowieka XXI wieku, naszej cywilizacji, bardzo egocentrycznego, bardzo antropocentrycznego, przykro jest pokazywać Boga, o którym z jednej strony powiemy, że Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, a jednocześnie może skazać człowieka na wieczne potępienie. Jak dobry, kochający Bóg mógłby kogoś skazać? Wieczne piekło i kochający Bóg. Tego nie da się połączyć. Tak wielu ludzi myśli, a jest wręcz przeciwnie. Jeden z moich ulubionych autorów i już nie pastorów, bo jest na emeryturze, Timothy Keller, powiedział kiedyś, że opowiadał tak, że czasami tak bywało, że tam przychodzili do niego, a ludzie w większości niewierzący, pierwszego pokolenia nawróceni byli w kościele i gdy nowi ludzie przychodzili i pytali go, czy on naprawdę wierzy w ogień piekielny, że Bóg mógłby być tak okrutny, żeby zesłać człowieka na wieczne potępienie, na ogień piekielny. I on czasami przewrotnie odpowiadał, że nie uważa, czy właściwie, że uważa ogień piekielny za pewną przenośnię. I wtedy ci ludzie oddychali z ulgą, ale on dopowiadał, że jest to przenośnia czegoś nieskończenie gorszego niż wieczny, fizyczny ogień w piekle. I po takim wstępie przeczytajmy proszę fragment z Ewangelii Łukasza z 16 rozdziału. Od 19 wersetu. Był pewien bogacz, który ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed jego bramą leżał pewien owrzodziały żebrak imieniem Łazarz, który pragnął zaspokoić głód tym, co spadało ze stołu bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały jego wrzody. I umarł biedak i został zaniesiony przez aniołów w objęcia Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany, a gdy cierpiąc męki w krainie umarłych, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza w jego objęciach, wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, żeby umoczył koniec palca w wodzie i zwilżył mi język, ponieważ bardzo cierpię w tym płomieniu. Abraham jednak powiedział: Synu, przypomnij sobie, że za życia odebrałeś swoje dobro. Podobnie jak Łazarz, zło. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki. Poza tym między nami a wami rozpościera się tak wielka przepaść, że nikt, choćby chciał, nie może wejść stąd do was ani stamtąd przedostać się do nas. Wówczas powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich ostrzeże, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Wtedy Abraham oznajmił: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Lecz on odpowiedział, nie, ojcze Abrahamie, jeśli przyszedłby do nich ktoś ze zmarłych, to się opamiętają. Powiedział mu jednak, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś ze zmarłych powstał, nie dadzą się przekonać. Na podstawie tego fragmentu zobaczymy, że istnienie piekła jest niezbędne dla trzech rzeczy. Przynajmniej dla trzech rzeczy. Jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli badać swoje serca. Jak żyjemy? Gdzie jesteśmy? Jak wierzymy? Po drugie, żeby umieć poradzić sobie z niesprawiedliwością i krzywdą, która się dzieje wokół nas w świecie. I po trzecie, żeby poznać i zachwycać się każdego dnia Bożą miłością. Piekło i Boża miłość brzmią jak przeciwieństwo, ale tylko pozornie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Po pierwsze, i to będzie najdłuższy z trzech punktów, biblijne rozumienie piekła jest konieczne, żeby zrozumieć, co się dzieje w naszym sercu. W przeczytanej przypowieści mamy dwóch bohaterów, prawda? Mamy bogatego i mamy żebraka. Czymś wyjątkowym w tej przypowieści jest to, że jeden z jej bohaterów ma imię. Regularne, normalne, ludzkie imię. Jeśli popatrzymy na wszystkie inne przypowieści Pana Jezusa, nikt nie ma imienia. To jest jakiś gospodarz, to jest jakiś król, to są panny, to jest Samarytanin w drodze do Jerycho, to jest jakiś ranny, pobity człowiek. Tylko tutaj ten porzucony żebrak nazwany jest z imienia. Łazarz. Łazarz znaczy ten, któremu Bóg pomaga, tak zresztą. I w sumie, skoro Pan Jezus nazywa jednego bohatera z imienia, to mógłby drugiemu również dać jakieś imię. No, a jednak tego nie robi. Mamy zatem imiennego bohatera i bezimiennego bohatera. I ten kontrast jest celowy. Co to znaczy? W starożytnym Izraelu, jak czytamy zresztą Stary Testament, też to tam pobrzmiewa, bycie człowiekiem bogatym praktycznie wykluczało bycie ateistą. Ponieważ jeśli ktoś był bogaty, to tylko dlatego, że Bóg mu pobłogosławił. Mówi o Izraelu. Dlatego możemy założyć, że nasz bogacz był osobą wierzącą. Modlił się, starał się przestrzegać prawo, robił wszystko, co należało robić. Ale w naszej przypowieści ten błogosławiony bogacz jest w piekle i nawet nie ma imienia. Dlaczego? Popatrzmy na werset 25. Synu, mówi mu Abraham, czy dziecko, synu, jakkolwiek, przypomnij sobie, że za życia odebrałeś swoje dobro. Abraham mówi bogaczowi, to co było dla ciebie najważniejsze, to co chciałeś osiągnąć, o czym marzyłeś, za czym goniło całe życie twoje serce, to wszystko osiągnąłeś za życia. I w tym miejscu, również w kontekście wspominania śmierci Pana Jezusa, która będzie po naszym rozważaniu, warto zadać sobie pytanie, za czym goni nasze serce? Co jest moim najwyższym dobrem w życiu? Czego ja tak naprawdę pragnę w życiu? Czego ja tak naprawdę chcę od życia? Gdy myślę o przyszłości, gdy patrzę na teraźniejszość, gdy myślę o zmianach, czego ja pragnę w życiu? Czemu jestem gotowy poświęcić się bez końca w moim życiu? Jeszcze inaczej, w czym upatruję spełnienie, że jeśli to osiągnę, jeśli taki będę, jeśli to będę miał, jeśli cokolwiek tam wstawimy, to w sercu będę miał takie poczucie, o, teraz jest dobrze. Teraz jest właśnie tak, jak chciałem, żeby było. Teraz inni na mnie mogą patrzeć, nas jako spełnionego człowieka. Dlaczego to pytam? Ponieważ to w dużej mierze opisuje, kim jesteśmy. To w dużej mierze mówi o naszej tożsamości. To pozwólcie, że trochę rozwinę ten wątek, żebyśmy mogli sięgnąć do głębszego poziomu motywacji. Młodzi. Wakacje są, ale szkoła wróci. niechybnie, czy studia. Ktoś może być na przykład bardzo sumiennym uczniem, studentem, pomimo tego, że nawet nie lubi szkoły, że nawet nie lubi się uczyć, a mimo to wielu młodych ludzi potrafi być naprawdę sumiennymi, dobrymi uczniami. Dlaczego? Na przykład, ponieważ chce jak najlepiej, jak potrafi, wywiązywać się ze swoich obowiązków, bo wszystkim, kim jest i co robi, chce podobać się Bogu. Więc czy lubi się uczyć, czy nie lubi się uczyć, czy lubi ten przedmiot, czy go nie lubi, to nie ma znaczenia. Ponieważ Boga traktuje jako swojego tego najwyższego nauczyciela, czy dyrektora, czy profesora. Ale może też być sumiennym uczniem ktoś, ponieważ wie, że nic innego w życiu, jak tylko na przykład rewelacyjnie zdana matura, nie zadecyduje o jego przyszłości. Ponieważ wyniki w nauce decydują o tym, co ludzie o nim powiedzą. Jak ludzie będą ją czy jego postrzegać. Czy jest wartościowym człowiekiem. Chociaż z punktu widzenia dorosłych ludzi to się wydaje w ogóle głupie, że oceny w szkole ktoś może postrzegać jako wartościowe, niewartościowe. To jest pewna zdolność, umiejętność i tyle. I wiele bardzo dobrze wykształconych ludzi są zagubieni i głupi w swoim życiu codziennym. Ale jednak na tym poziomie tak bywa. Ktoś może być bardzo sumiennym, dobrym uczniem, ponieważ obiecano mu, słuchaj, jak będziesz miał 6-0, to fundujemy ci wycieczkę na Karaiby. Cokolwiek innego jeszcze. Motywacje może być bardzo różne, ale starsi, którzy pracujemy. Ktoś może być bardzo sumiennym pracownikiem, nawet jeśli ta praca, którą wykonuje, wcale mu nie pasuje. Wcale nie jest spełnieniem jego ambicji czy marzeń. Ale może tak robić, mimo że nie przepada za pracą, ponieważ chce swoją pracą chwalić Boga. Co więcej, chce, żeby Bóg jego pracą błogosławił innym ludziom. Bo taki jest cel naszej pracy. Mamy pracować najlepiej, jak potrafimy, żeby Bóg naszą pracą mógł błogosławić innym ludziom. Ale równie dobrze ktoś może być bardzo dobrym pracownikiem, nawet jeśli nie lubi swojej pracy, ponieważ praca, którą wykonuje, mówi jemu samemu i ludziom wokół, kim on jest. Ponieważ jego zarobki mówią o jego wartości. Ponieważ praca równa się kasa, kasa równa się najwyższe dobro i spełnienie naszych pragnień. Mówimy o motywacji. I w ten sposób rzeczy dobre stają się rzeczami najważniejszymi, czymś fundamentalnym dla naszego życia. Bogaty człowiek z naszej przypowieści miał już swoje to najwyższe dobro. I jak czytamy, jest to czas przeszły. Jego status materialny i społeczny był podstawą jego tożsamości. Jego imię w przypowieści to jest bogacz. To jest jego imię. To jest coś, co opisuje, kim on jest. W tej przypowieści oczywiście. I teraz, gdy to wszystko przeminęło, nic już z tego nie zostało. Okazało się, że był albo bogatym człowiekiem, albo nikim. I w tym momencie jest już nikim. Nie ma imienia, które opisywałoby, kim on jest. Nie ma tożsamości. Jest bezimienny. Wszystko przeminęło. My żyjemy w kraju, w którym rozumienie religijności ciągle opiera się na wykonywaniu dobrych uczynków. Po co? Po to, żeby nimi zapracować, osiągnąć zbawienie. Nie inaczej postępowali faryzeusze za czasów Pana Jezusa. Oni sami dla siebie stawali się zbawicielami. Mówili, jestem tak dobry, tak religijny, tak rygorystycznie wypełniam wszystkie przykazania. Poszczę raz, dwa razy, trzy razy w tygodniu, modlę się. Jestem tak religijny, że Bóg musi mi pobłogosławić. Musi odpowiedzieć na moją modlitwę. Musi dać mi dobre życie. A wreszcie musi dać mi wieczność. Bo jak nie mi, który tak religijnie, pobożnie, rygorystycznie żyje, to komu? Swoją tożsamość nie budowali na Bogu, lecz na własnych osiągnięciach. I widzimy ich na kartach Ewangelii. Jako ludzi dumnych, jako ludzi wywyższających się, jako ludzi ponad wszystkimi innymi, ponad motłochem. Ale wewnętrznie widzimy, jak niszczy ten charakter. Jak łatwo jest im skłamać. Wśród faryzeuszy procent rozwodów i powtórnych małżeństw był ekstremalnie wysoki. Tam nie było żadnej moralności, pomimo, wydawałoby się, pobożności i religijności. To niszczyło ich charakter i serce. I tym jest właśnie grzech. Patrzeniem na siebie przez pryzmat czegokolwiek innego niż przez to, kim jest i co zrobił Pan Jezus. Patrzenie na siebie przez pryzmat mojej pracy, przez pryzmat mojej pensji, przez pryzmat mojej pozycji zawodowej, przez pryzmat tego, co osiągnąłem, przez pryzmat tego, co ludzie o mnie mówią, przez pryzmat tego, jak wyglądam, jak mnie piszą, jak o mnie piszą. To jest grzech, który niestety toczy nasze serca, toczy nasze społeczeństwo. Dobre rzeczy stają się najważniejszymi rzeczami, czymś fundamentalnym dla naszego życia. Dobre rzeczy, jak praca, kariera, pieniądze, wygląd, relacje z innymi, mąż, żona, dzieci, zdolności, które możemy rozwijać, poczucie bezpieczeństwa, wartości, wszystkie te dobre rzeczy, żadna z nich nie jest zła. Jeśli staje się dla nas ważniejsza niż Boża miłość, niż poznawanie Boga, to chociaż możemy wierzyć w biblijnego Boga. Możemy chodzić do kościoła, możemy się modlić do biblijnego Boga. Możemy starać się żyć według praw Pisma Świętego. To jednak nasza wiara, usprawiedliwienie naszego życia, fundament naszej tożsamości jest gdzieś indziej niż Bogu. I jest to pułapka, o której co jakiś czas staram przypominać sam sobie i również wam. To myślenie, jeśli zdobędę to, jeśli będę na takim stanowisku, jeśli będę tyle zarabiał, jeśli dostanę się do takiej szkoły, jeśli dostanę się na taki kierunek studiów, jeśli dostanę się do takiej pracy, jeśli, to wtedy będę kimś wartościowym. To wtedy będę dumny z tego, kim jestem. A jeśli tego nie osiągnę, jeśli stracę tę pracę, jeśli nie będę miał rodziny, jeśli nie będę miała dzieci, jeśli nie uda mi się utrzymać finansowo, to jestem nikim. I to wszystko rozgrywa się w naszym sercu, bo tu odbywa się duchowa walka. Tu rozpala się duchowy ogień, który pali człowieka od środka. To jest trochę tak jak z uzależnieniem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wewnętrznych i zewnętrznych skutków uzależnień. Jest na przykład wewnętrzny rozkład, bo dość szybko organizm musi otrzymywać coraz większe dawki narkotyku na przykład, by osiągnąć ten sam efekt. Jeśli nie dostarczy w ogóle, to pali go ogień pragnienia. Jeśli dostarczy mało, to jest nieustannie poirytowany. Ale to powoduje również izolację, takie podwójne życie, ciągłe oszukiwanie siebie i innych, bronienie się, samotność, wyparcie, nikt mnie nie rozumie. Nikomu na mnie nie zależy, wszyscy się mnie czepiają. Wszyscy znamy ludzi uzależnionych. Znamy albo z własnego doświadczenia przeżyć rodzinnych. I mamy z jednej strony mieszaninę gniewu i współczucia wobec tych biednych ludzi, którzy dali się złapać w niewolę uzależnienia. Ale prawda jest taka, że my wszyscy tutaj na sali i ci, którzy nas oglądają, słuchają, byliśmy i w pewnym sensie nadal jesteśmy uzależnieni i duchowo zniewoleni szukaniem naszej tożsamości, swojego prawdziwego poczucia wartości, tego najwyższego dobra w czymkolwiek innym niż w Bogu. W pewnym sensie dlatego, że żyjemy w takim świecie, gdzie to jest norma. I bardzo łatwo jest zapatrzeć się na to, jak żyją, myślą, mówią, działają inni ludzie, ale też dlatego, że ciągle jesteśmy słabi. I jeśli w swoim życiu odchodzimy od Boga, jeśli nie trzymamy się Go kurczowo, to jaki mamy wydawać owoc? Jak nie właśnie taki? Jeszcze raz, dobrze jest mieć ambicje. Pan Bóg dał nam ambicje. W pracy, w szkole. Dobrze jest mieć oczekiwania wobec jakości więzi, które mamy z innymi ludźmi. I to wszystko jest dobre, bo jeśli pójdzie coś nie tak, to mój świat, jeśli moje poczucie spełnienia jest w Bogu, to mój świat nie legnie w gruzach. Jeśli coś pójdzie nie tak z moją pracą, zdrowiem, miłością, relacjami, to owszem, będzie mi źle. Będzie mi przykro. Ale mam coś większego. Coś fundamentalnie ważniejszego niż moja kariera, niż moja majętność, niż moje zdrowie, niż moje pasje. Oczywiście, że dobrze jest kochać kogoś całym sercem. Ale czymś złym jest budowanie swojego życia i świata na takiej miłości, bo W takim przypadku, jeśli miłość się zakończy, to nie tylko serce będzie złamane, jak u każdego, i będzie bolało, ale świat runie i straci sens i będę wewnętrznie zniszczony. Dlatego właśnie często tacy ludzie myślą o samobójstwie, mają próby samobójcze, popełniają samobójstwa. Świat się skończył. Nie ma sensu dalej żyć, ponieważ to, co było najważniejsze w moim życiu, to była ta miłość. To, co najważniejsze było w moim życiu, było bogactwo. I nagle bank bankrutuje i mamy falę samobójstw. No nie w naszym kraju, bo nie jesteśmy aż tak zamożnym społeczeństwem, ale zobaczcie, że do tego doprowadza budowanie swojego życia, poczucia wartości, spełnienia, kim jestem, tożsamości, na czymkolwiek innym niż na Bogu. Izajasz, prorok, którego dzisiaj czytaliśmy w 55 rozdziale od 2 wersetu, pisze tak. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre, i wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje, ponieważ chcę z wami zawrzeć wieczne przymierze. Tego spełnienia, tego pokoju nie da się kupić. Pytanie, czy masz z Bogiem zawarte wieczne przymierze? A wracając do naszego tekstu, bogaty człowiek, zauważcie, jest zdumiewająco ślepy. Jest egocentrykiem, zachowującym się, jak gdyby nic się nie zmieniło w jego życiu. Widzi Łazarza w niebie i dalej traktuje go jak swojego sługę. On jest panem, a to jest nędzarz. Zobaczcie, że on nie stara się wydostać z piekła, tylko chce, żeby Łazarz przyszedł do niego. I bardzo mocno podkreśla, że Pan Bóg nie dał mu wystarczająco dużo informacji. Popatrzmy na wersety 27 i 28. Mówi, niech pójdzie do moich 5 braci i poinformuje ich właściwie, żeby wiedzieli, żeby tu nie trafili. W związku z tym on uważa, że nie miał wystarczającej informacji, żeby się tam nie dostać. Ale w sumie też nie jest mu tam aż tak źle, bo wystarczy, jeśli Abraham przyśle Łazarza, aby mu trochę ulżył. Popatrzmy na werset 24. Kropelka wody. No ile się zmieści wody na czubku palca? I już tyle wystarczy, już będzie okej. Zauważmy, że jest to całkowicie inne zachowanie, niż czasami jest zarzut stawiony wobec Boga, że Bóg to zimny sędzia. Wrzuca ludzi w czeluście piekła, a oni błagają go, wypuść nas stąd. Wspinają się do wyjścia, żeby tylko wyjść i słyszą, nie ma, już za późno. Czy coś takiego widzimy u bogacza? Ale czy ludzie, którzy całe swoje życie budowali swoje poczucie wartości, szukali przyjemności, spełnienia, sensu życia we wszystkim innym niż w Bogu, po śmierci nagle zmieniają swoje pragnienia? Po śmierci nagle staliby się innymi ludźmi? Wręcz przeciwnie. Są coraz bardziej destruktywni, wyizolowani i zakłamani. Natomiast tym, którzy negują piekło, i tu mówię o ludziach szeroko rozumianych jako chrześcijanie, bo są tacy, którzy negują piekło, moglibyśmy zadać pytanie, to czego oczekują od Boga? Czy tego, żeby wymazał ludziom całą pamięć, całą przeszłość, wszystkie pragnienia, wszystko kim byli, wgrał im nowe oprogramowanie, żeby mogli pójść do nieba? Czy pragną, żeby Bóg wymazał przeszłość i wybaczył grzechy? No ale w pewnym sensie przecież On to zrobił. Na Golgocie. Dał ludziom możliwość przebaczenia, pojednania. Lecz ludzie tego nie chcą. Czy Bóg ma ich zostawić w spokoju? W pewnym sensie tym jest właśnie piekło. Zesłaniem i skazaniem grzesznika, by dalej realizował się w swoim grzechu. Coraz głębiej, coraz gorzej i cierpiał w tym na wieki. C.S. Lewis kiedyś taką ciekawą formułkę napisał, że na końcu świata będą tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy pokornie powiedzieli Bogu za swojego życia, niech się dzieje Twoja wola, Boże. I ci, którym Bóg powie, niech będzie Wasza wola. Bo zobaczcie, jak głupie i niekonsekwentne jest oczekiwanie, że ludzie, którzy całe życie przeżyli bez Boga, nie chcieli Boga, gardzili Bogiem, walczyli z Bogiem, żyli dla siebie, nagle po śmierci szczerze i z całego serca chcieliby żyć dla Boga. Pan Bóg nie był dla nich ważny i nadal nie jest dla nich ważny. Są duchowo zakłamani, wyizolowani i wewnętrznie destruktywni. Czy to miałoby być naprawdę uczciwe i sprawiedliwe, gdyby nagle musieli uwielbiać Boga, czego nie chcieli przez całe swoje życie? Absolutnie. Biblijne rozumienie piekła jest konieczne, by zrozumieć własne serce. Czy budujesz swoje życie przy Bogu i dla Niego? Czy twoje serce jest przemienione, ponieważ wiesz, co Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu? Czy twoja tożsamość, to kim jesteś najgłębiej, twoje pragnienia, nasze poczucie wartości jest w tym, że ja należę do Boga, czy w czymś innym? To po pierwsze, to było najdłuższe. I po drugie, doktryna o piekle pozwala nam mieć pokój w sercu. W życiu dzieje się wiele złych rzeczy. Spotykają nas one bezpośrednio, toczą się wokół nas. Wystarczy tylko wiadomości posłuchać, przeczytać i już wiemy, jak jest dzieje na tym świecie. Wiele złych rzeczy boli każdego z nas. Powiem wam, co mnie boli. Szczególnie. W 2020 roku każdego dnia zabijanych było według udokumentowanych, takich zapisanych z imienia i nazwiska, każdego dnia zabijano 15 naszych braci i sióstr z powodu wiary. I to udokumentowanych. Nieudokumentowanych mówi się, że ich było 150 albo więcej każdego dnia. Tylko dlatego, że wyznawali Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawcą. Szacuje się, że 46 milionów ludzi dzisiaj na ziemi, 46 milionów ludzi są niewolnikami. W tym przynajmniej 5 milionów ludzi są to niewolnicy seksualni. Nigdy w historii świata nie było tylu niewolników, ile jest dzisiaj na świecie. I ponad 90% z tego w krajach arabskich. Czytaliście o tym kiedyś w wiadomościach? 50 milionów aborcji każdego roku na świecie. 125 tysięcy każdego dnia mordowanych bestialsko dzieci. Krzywda, zło i niesprawiedliwość dzieją się na tym świecie. Jak sobie z tym dać radę? No, w naszej przypowieści poziom tej krzywdy jest niższy, chociaż to jest kwestia subiektywna, gdyby porozmawiać z Łazarzem. Był pewien bogacz, który ubierał się w purpurę i bisior, czyli w najdroższe rzeczy, jakie były. I słuchajcie, każdego dnia wystawnie, po brzegi ucztował. A przed jego bramą leżał owrzedziały żebrak imieniem Łazarz, który chciał jedynie to, co ze stołu by spadło, zostało kopnięte butem, żeby to mógł zjeść. Lecz tylko psy przychodziły, żeby ulżyć mu w jego cierpieniu, liżąc jego wrzody i jego rany. I powstaje pytanie, jak żyć z tymi wszystkimi krzywdami i mieć pokój w sercu? I generalnie są trzy odpowiedzi na to, które są praktykowane w świecie. Po pierwsze, reagować zemstą za krzywdę. Choć to nakręca spiralę nienawiści. Ale przynajmniej jest poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość. Kto zrobił krzywdę, komuś się zrobiło krzywdę. Wet za wet. Tylko, że taka postawa omija istnienie Bożej sprawiedliwości. A Pismo Święte mówi, zemsta do mnie należy, mówi Pan. To innym rozwiązaniem, z tym skrajnie innym, jest podejście takie, że przemoc niczego nie rozwiązuje, więc lepiej malować kwiatki i serduszka na chodnikach i drogach i robić marsze milczenia, czyli robić coś pokojowego, by publicznie wołać o pokój i bezpieczeństwo, apelując do dobra, które jest w sercu człowieka, żeby się ta przemoc skończyła. Tylko że w takim podejściu w ogóle nikt się nie przejmuje sprawiedliwością. A po drugie, fałszywe jest założenie, że w człowieku jest dobro, do którego w ogóle można apelować. I wreszcie jest trzecie podejście. I to, co naprawdę uciszy żądanie sprawiedliwości i wyrwie człowieka ze spirali nienawiści, jest świadomość tego, że jest Bóg i że On rozprawi się z wszelkim złem na tym świecie raz i na zawsze. I nikt nie wykupi się. Nikt nie zdoła ukryć się. Nikt nie przepłaci jakiegoś sędziego. Nikt nie będzie miał wysoko postawionych znajomych, dzięki którym uniknie sprawiedliwości. Bo jeśli nie wierzylibyśmy w Boga sądu i sprawiedliwości, to myślę, że częściej chwytalibyśmy za miecz niż za kredę i malowali serduszka, żeby szukać sprawiedliwości. Ta doktryna, czyli biblijna nauka o piekle, daje nam pewność, że Boża sprawiedliwość się dopełni. Jest gwarantowana. Cokolwiek ludzie dzisiaj myślą, jakkolwiek dzisiaj są wysoko i wydaje się, że nie da się ich dosięgnąć i strącić, Bóg dokona swojej sprawiedliwości. To po drugie, czyli doktryna o piekle zmusza nas do tego, żeby badać własne serce. Jak ja żyję? Co jest tą najgłębszą motywacją mojego życia? Czy ja naprawdę żyję dla Boga? Czy ja żyję Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek? Czy pozwalam sobie na takie sakrum i profanum, że dla Boga głównie i najważniejsze, ale inne rzeczy no, trzeba jakoś po swojemu? Więc doktryna o piekle, o Bożej niechybnej sprawiedliwości zmusza nas do badania naszego serca, pozwala nam żyć spokojem w sercu, w tym świecie pełnym krzywdy i niesprawiedliwości. Za śmierć wszystkich naszych braci i sióstr ktoś odpowie, chociaż dzisiaj może być całkowicie poza zasięgiem. Za te 46 milionów niewolników ktoś odpowie i sąd będzie sprawiedliwy i słuszny. I chociaż, jak mówi przysłowie, nierychliwy, to sprawiedliwy. Za te miliony mordowanych, nienarodzonych dzieci ktoś odpowie. Chociaż dzisiaj może przed kamerą mówić z uśmiechem na twarzy, cieszę się, że to zrobiliśmy. I po trzecie, doktryna czy nauka biblijna o piekle pomaga nam poznawać i cieszyć się Bożą miłością. I to może brzmi najdziwniej z tego wszystkiego, bo tak naprawdę teraz wracamy do pierwotnego zastrzeżenia. Bóg sędzia, skazujący człowieka na wieczne potępienie, nie zgrywa się dobrze z Bogiem, który jest miłością. No, ale tak nie jest. Popatrzmy na nasz fragment, na koniec naszej przypowieści 28-31. Bogaty człowiek ma pięciu braci i chce, żeby Łazarz wrócił do nich na ziemię. Ci bracia wiedzą, że Łazarz umarł. Więc jeśli by powrócił do życia, to byłby dla nich oczywisty cud. Widzieli go, jak umarł i nagle żyje, przyszedł do nich. Powróciłby i powiedział im, panowie, słuchajcie, jest piekło. I jeśli czegoś nie zmienicie w swoim życiu, to tam właśnie traficie do waszego brata. Jakkolwiek go lubiliście czy nie, zmieńcie coś, bo tam traficie. Czy by mu uwierzyli? Zapewne tak. No trudno byłoby nie uwierzyć. Zmotywowałoby to ich, żeby poprowadzić lepsze życie? Przypuszczalnie tak. Przynajmniej na chwilę. Jednak Abraham odpowiada temu bogatemu człowiekowi w 31 wersecie, że to tak nie działa. Mówi, nie dadzą się przekonać. Że oczywiście pojawienie się Łazarza odniosłoby jakiś skutek. Może z czegoś by zrezygnowali. Zamiast każdego dnia libacja i picie do rana, może tylko weekendy. Może tylko z piątku na sobotę, sobotę, niedzielę, no bo poniedziałek trzeba iść do pracy, więc już nie wypada. Ale strach przed piekłem, czy strach przed potępieniem, nie zmieni serca człowieka. Strach przed piekłem nie przemieni ludzkiego serca. Więc moglibyśmy powiedzieć, że o ironio, strach przed piekłem nigdy człowieka z niego nie uratuje. To może wizja ognia piekielnego mogłaby zmienić serce człowieka. Lecz jeśli zapytamy się, co tak naprawdę jest z człowiekiem nie tak, to zobaczymy, że to jest jego skupienie się na sobie. Ten antropocentryzm, ten egocentryzm. O mnie, dla mnie, ja, bardziej niż inni ludzie. Ale załóżmy, że ktoś wystraszy się piekła i wiecznego potępienia i włączy tryb, muszę być lepszy, bo inaczej trafię do piekła. Coś tak jak z lekarzem, musi pan przestać palić albo pić, bo będzie zawał. I wielu ludzi włącza tryb, to teraz już ani łyka. Nawet jeśli ktoś włączyłby tryb religijnego życia, to musielibyśmy zadać drugie pytanie, dlaczego ten ktoś chce być lepszy? Czy dla Boga? Czy dlatego, że dobro jest właściwe, a zło jest niewłaściwe? Zdecydowanie nie. Ten tryb religijności włączyłby się dlatego, że ja chcę coś osiągnąć dla mojego dobra. I to jest egoizm jeszcze czystszej postaci. To jest takie myślenie faryzeusza. Jeśli będę dobry, jeśli szczerze będę wykonywał wszystkie te chrześcijańskie rytuały, będę się modlił, czytał Biblię, chodził do kościoła, czasami komuś opowiem Ewangelię, no to właściwie Bóg nie ma innego wyjścia. Tylko musi mnie przyjąć do nieba. I w tym momencie Bóg staje się narzędziem do osiągnięcia celu, a nie celem samym sobie. I ludzie stawiając na moralność, chodzenie do kościoła, robienie tego wszystkiego, o czym mówiłem, co powinien robić chrześcijanin, tak naprawdę tylko podgrzewają ten piekielny ogień. To co w takim razie może zmienić, przemienić serce człowieka? No oczywiście, że miłość. Jedynie radykalna, bezwarunkowa, pełna oddania miłość. Tylko taka miłość może wstrząsnąć życiem i sercem człowieka i poukładać je na nowo, przemienić. Ale skąd można wziąć taką miłość? I Pan Jezus odpowiada w naszej przypowieści, choć nie bezpośrednio, to robi to ustami Abrahama. Że nawet cud widziany gołym okiem przez braci bogacza nie przekona ich. Że nawet zmartwychwstanie u Łazarza nie przekona ich. I gdy słyszymy słowo zmartwychwstanie w ustach Pana Jezusa na długo przed Jego zmartwychwstaniem, to my wiemy, o jakim zmartwychwstaniu On mówi. Tylko On tak naprawdę, Pan Jezus zmartwychwstał. Czy zmartwychwstanie Pana Jezusa przekona ludzi? Przekonało ludzi? Nie. A gdyby nagle dzisiaj Pan Jezus przyszedł z nieba w swojej chwale, to owszem, odniosłoby to skutek. Ludzie na pewno byliby przerażeni. Na pewno wpłynęłoby to jakoś na ludzkie życie. Ani chybi. Tyle, że nie wzbudziłoby to zbawczej wiary. Bo w zbawczej wierze w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby wiedzieć, dlaczego Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. A gdzie można się dowiedzieć? Pan Jezus mówi u Mojżesza i u proroków. Tak jak wielu przeraził Jego wygląd przez swoje nieludzkie zniekształcenie, przez postać tak odległą od człowieczej, tak wprawi On w zdumienie narody. Królowie zamkną przed Nim swoje usta, gdyż zobaczą to, czego im nie zapowiadano. Zrozumieją to, o czym nie słyszeli. Ale to Pan zechciał Go tak zgnieść i dotknąć słabością. Gdy swoim życiem dopełnił ofiarę za winę, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Dzięki swej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa, wielu sprawiedliwi. Sam dźwignie na siebie ich winy. Tylko w ten sposób można znaleźć tę przemieniającą miłość. Nie poznamy tego, jak bardzo Pan Jezus nas kocha, póki nie poznamy, jak bardzo cierpiał dla nas. Ale co cierpiał Pan Jezus na krzyżu? Lloyd-Jones w jednej ze swoich opowieści mówi coś takiego, że kiedyś, gdy nie było go w domu, przyszedł do niego jego przyjaciel. I w momencie, kiedy przyszedł ten przyjaciel do niego do domu, pukał, tam dzwonił do drzwi, przyszedł również listonosz i przyniósł rachunek. I ten jego przyjaciel zapłacił ten rachunek. I kiedyś później się spotykają i ten przyjaciel mówi do doktora Lloyd-Jonesa, słuchaj, wiesz co, był taki rachunek i zapłaciłem go. I Leo Jones mówi, no i tu jest teraz problem, bo nie wiem, jak zareagować. Jeśli to był na przykład rachunek za przesyłkę kurierską, powiedzmy 12 zł, 99 chyba, no to jestem mu wdzięczny. Ale jeśli urząd skarbowy dopatrzył się jakichś nieprawidłowości w moich podatkach i to było 1 000 000 funtów, no to ja bym padł mu do nóg i całował go po stopach. Dopóki nie wiemy, jaki dług ktoś za nas zapłacił, nie jesteśmy w stanie właściwie zareagować. No bo przecież nie dziękujemy tak samo za drobnostkę, jak i za wielką rzecz. Dopóki nie uwierzymy, nie przyjmiemy, że jest piekło, jest wieczne potępienie, nie docenimy tego, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Nie zrozumiemy, jak bardzo nas pokochał. Nie zrozumiemy, jak cenni jesteśmy dla Niego, póki nie uznamy prawdziwości piekła. Nikt w Piśmie Świętym nie mówi tyle o piekle, ile Pan Jezus. Zauważyliście? Ktoś policzył, że Pan Jezus mówi o piekle więcej niż wszyscy inni razem wzięci w Nowym Testamencie. Dlaczego tak dużo mówi o piekle? Ponieważ tam na krzyżu On je wziął na siebie. Ogień piekła wlał się w Jego serce. Dzisiaj śpiewaliśmy jedną z pieśni, którą nazywamy Credo, opartą o wyznanie wiary apostolskie. Nie całe oczywiście, bo byłoby bardzo długie. Śpiewaliśmy wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który począł się z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony był pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł, pogrzebany, wstąpił do piekieł. 3. dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd też przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ktoś zapyta, ale co to znaczy, że stąpił do piekieł? Pan Jezus woła na krzyżu, Ojcze mój, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Gdy ktoś traci przyjaciela, w sercu jest bardzo przykro. Gdy ktoś traci ukochanego rodzica, boli jeszcze bardziej. Gdy ktoś traci kochanego małżonka albo swoje dziecko, ból jest nieporównywalny z niczym innym. Im głębsza i mocniejsza jest więź, tym ból jest większy, tym strata szarpie serce głębiej. I gdy Boży Syn woła na krzyżu, gdy Jezus Chrystus przeżywa utratę odwiecznej miłości swojego Ojca, to doświadcza piekielnej udręki, rozdarcia i odrzucenia. I to nieskończenie bardziej, niż my kiedykolwiek moglibyśmy tego doświadczyć. Niż moglibyśmy tego doświadczyć również przez całą wieczność w piekle. To, co zasłużenie miało spaść na nas, On wziął na siebie. Dlaczego? Ponieważ nas kocha. Dlatego właśnie, jeśli mielibyśmy problem z istnieniem piekła, nigdy nie doświadczylibyśmy i nigdy nie zrozumielibyśmy Bożej miłości do nas. Tego, jak bardzo Jemu na nas zależy, nigdy byśmy tego nie przeżyli. Ludzie, którzy negują piekło, by Bóg wyglądał na bardziej kochanego i kochającego, bardziej cywilizowanego, tak naprawdę spłucają Jego miłość i sprowadzają Go do egoistycznego, ludzkiego poziomu. Osoba, która mówi, że wierzy w Boga miłości, ale nie wierzy w piekło, wieczne potępienie i inne te niefajne rzeczy, taką osobę moglibyśmy zapytać, powiedz mi, ile kosztowało Twojego Boga, żeby Cię kochać? Bo jeśli Boga nic nie kosztuje miłość do człowieka, to na pewno jesteśmy w stanie wierzyć w takiego Boga. Oczywiście, stworzył nas w końcu. Jesteśmy w stanie Go czcić i szanować. Podtrzymuje nas przy życiu każdego dnia. I ta świadomość zdecydowanie wpływałaby na nasze życie. Że jest Bóg, stworzył nas, trzyma przy życiu. Lecz to nigdy nie przemieniłoby naszego życia. I gdy śpiewam pieśń, jak wielka miłość Ojca jest, głęboka, niezmierzona, On jednorodzonego dał, by łotra zmienić w syna. O, jakże wielki poczuł ból, odwrócił Bóg oblicze swe, gdy święty i niewinny syn przekleństwem stał się za mnie. Gdy śpiewamy tę pieśń, to wiemy, ile Boga kosztowała miłość do nas. O jakże wielki poczuł ból, odwrócił Bóg oblicze swe, gdy święty i niewinny syn przekleństwem stał się za mnie. Prawda o piekle nie jest jakimś fantazjowaniem o Bożym okrucieństwie. Przeciwnie, prawda o piekle jest miejscem splecenia się wątków biblijnej narracji o grzechu, o usprawiedliwieniu, o przyjściu Bożego Syna na świat, który jest sędzią tego świata, lecz przyszedł nie po to, żeby przynieść sąd, lecz by sąd wziąć na siebie i przejść przez piekło. Dla kogo? Dla swoich nieprzyjaciół. Bo przecież nieprzyjaciółmi Jego byliśmy, gdy umierał na krzyżu za nas. Jeśli to rozumiemy, jeśli mamy biblijny obraz piekła, to da nam to pokój, nie poczucie zagrożenia, pokój. Pokój z Bogiem, który to wszystko zrobił dla nas, wziął na siebie wieczne potępienie tysięcy ludzi, żeby nas ratować. Ale da nam też to pokój z tym, co się dzieje na świecie, z innymi ludźmi, z tym, że jest krzywda i sprawiedliwość, bo chociaż Bóg jest nierychliwy, bo łaskawy, to na pewno sprawiedliwy i nikt nie ucieknie. Nawet jeśli ktoś nie został ukarany i zdążył umrzeć, to już stanął przed Bożym sądem. Jest ukarany sprawiedliwie. I wreszcie daje nam to pokój z samymi sobą. Kiedy w sercu mogę pytać, Boże, czy ja naprawdę mam przemienione serce? A jeśli tak, czy ja żyję dla Ciebie? Prywatnie, w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek. To właśnie wzmacnia doktryna o piekle, o ironio.